Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. W sobotę 23 września w Bazylice Kaliskiej przebywali pielgrzymi z konfraterni świętego apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Msza święta i ofiarowanie się konfratrów opiece świętego Józefa rozpoczęły kolejny etap pielgrzymowania do Santiago de Compostela, drogi, której pierwszą część konfratrowie nazwali ze świętym Jakubem do świętego Józefa i której dziesiąty etap zakończył się 21 maja tego roku w kaliskim sanktuarium. Konfratrzy swoje Camino przebywają odcinkami wyznaczanymi na weekendy. Pielgrzymi przyjeżdżają na przykład do Kalisza, pokonując swój szlak jakubowy pieszo w ciągu 2 dni, tak by do grobu świętego Jakuba przybyć w 2027 roku. Towarzyszyłem konfratrom w początkach drogi z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego.
Proszę o Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów jakubowych z konfraterni świętego Jakuba Apostoła w Warszawie idących do Santiago de Compostela. Z tego, co mi opowiedziano, ten szlak podzielili na wiele lat i podróżują, wędrują po to, by ostatecznie po tych latach dojść do tego trzeciego co do rangi miejsca, gdzie pielgrzymują chrześcijanie. Pierwsze to Jerozolima, drugie Rzym, trzecie szlak jakubowy. To jest szlak wielkich łask. Dlatego tutaj przed świętym Józefem upraszamy dla Was te łaski, a przede wszystkim dar łaski świętości w codziennym życiu.
Panie Jezu, Ty znasz trud pielgrzymowania. Daj siłę i wytrwałość wszystkim, którzy wyruszyli w drogę. I nam wszystkim daj dojść do celu w niebie. Ciebie prosimy.
Święty Józefie, moc Twojej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię, wejrzyj swą ojcowską miłością na tych pielgrzymów, którzy z wiarą przybywają do Twojego domu polskiego Nazaretu. Przyjmij wszystkie ich intencje, a w sposób szczególny prosimy Cię dziś, święty Józefie, za wszystkich pielgrzymujących do Santiago de Compostela, którzy tutaj dziś u Ciebie przeżyli najświętszą ofiarę. Święty Józefie, módl się za nas.
Łukasz Stefaniak. Panie Łukaszu, musi Pan nas wprowadzić w tajniki konfraterni. Słowo konfrateria to jest takie tajemnicze, piękne, bardzo mocno brzmiące słowo. Co w Waszym wypadku to oznacza?
To oznacza wspólnotę braci i sióstr, czyli źródło słów mówi, że jest to wspólnota braci od łacińskiego frater. W naszej konfraterni natomiast, oprócz mężczyzn, są na równych prawach niewiasty. Nasza konfraternia bazuje na tradycji zakonu rycerskiego świętego Jakuba. Zakon rycerski świętego Jakuba w średniowieczu działał na Półwyspie Iberyjskim i jak na tamte czasy był to zakon niezwykły, albowiem mogły należeć do niego również niewiasty.
Czyli otwarci na świat, na wspólnotę braci i sióstr od wieków.
Od wieków oczywiście, aczkolwiek jeżeli byśmy mówili o samym zakonie świętego Jakuba, to on miał wiele misji. Między innymi ochraniać pielgrzymów jakubowych na szlakach wątniczych. Był to zakon rycerski, oparty na regule świętego Augustyna.
Gdzie działacie?
Nie działamy terytorialnie, tylko personalnie, tak jak jest misja ordynariatu polowego. Działamy na terenie Polski, a możemy działać również zgodnie ze statutem, skupiać się w organizacjach międzynarodowych. Naszym kościołem macierzystym jest Katedra Wojska Polskiego w Warszawie. Formalnie konfraternie zawiązaliśmy w 2015 roku. Skupia ona członków cywilnych, jak i mundurowych z Warszawy, okolic, ale również z innych części Polski. Działamy w oparciu o kodeks kanoniczny, biskup Polowy nadał nam status kościelnej osoby prawnej, jesteśmy stowarzyszeniem katolickim.
Camino, to wasze główne przedsięwzięcie?
My mamy wiele przedsięwzięć. Oprócz Camino, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, idziemy do Santiago na rok święty Jakubowy 2027. Do Żytawy będziemy szli jeszcze w trybie weekendowym, soboty, niedzielę. Natomiast od Żytawy przez Czechy, Niemcy, Szwajcarię i tutaj pewna uwaga, przez Włochy, albowiem chcemy przejść przez wielką przełęcz świętego Bernarda, gdzie jest najwyżej usytuowany obraz czczony Matki Bożej Jasnogórskiej. Następnie przez Francję, przez Saragossę, albowiem patronką konfraterni jest Matka Boża del Pilar, jak wiemy w Saragoście jest, no i dalej idziemy do Santiago. Od 2019 roku będziemy szli w cyklach dwutygodniowych wakacje.
Ten pierwszy czas pielgrzymujecie weekendowo.
Weekendowo. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, w 2016 roku na jesieni. Wyszliśmy z katedry polowej i szliśmy przez miesiące zimowe i wiosenne do Kalisza. Obecnie zaczynamy w Kaliszu i idziemy podobnie przez jeden weekend w miesiącu, sobota, niedzielę, do Żytawy. Polega to na tym, że po prostu dojeżdżamy na miejsce, gdzie zakończyliśmy miesiąc wcześniej. Idziemy około 50-60 km, wracamy do Warszawy i za miesiąc znowu przyjeżdżamy na to samo miejsce.
Ilu członków liczy konfraternia?
Konfraternia liczy ponad 40 osób, ale pielgrzymują również sympatycy. W ubiegłym roku pielgrzymowało ponad 60 osób, różnych osób.
A kto może zostać członkiem konfraterni? Kogo przyjmujecie?
Członkiem konfraterni może zostać osoba wyznania rzymskokatolickiego. Nie musi być dorosła, minimalny wiek jest 15 lat.
Macie takich młodych członków?
Mamy. Mamy członków, którzy chodzą do szkoły średniej. Dzisiaj jest między innymi taki Jan z nami idzie, także. A najstarsi członkowie mają ponad 80 lat i też chodzą.
Na waszej stronie widziałem, że niektórzy członkowie konfraterni już byli w Santiago de Compostela.
Ja powiem tak, że nieliczni nie byli. O tak. Tak, i ten rok jest szczególny, gdyż w tym roku, jak wiemy, przypada stulecie objawień w Fatimie i takim szlakiem, gdzie większość członków konfraterni była bądź jest, obecnie jest 7 osób na szlaku portugalskim, to jest szlak, który ma na swojej trasie Fatimę. Ja z przyjaciółmi szedłem w lipcu, także pielgrzymowanie Jakubowe polega na pielgrzymowaniu indywidualnym. Tutaj też wychodzimy grupą z Kalisza, ale na nocleg będziemy dochodzić pojedynczo. Zazwyczaj tak bywa.
Motto pielgrzymów do Santiago de Compostela nie droga niesie trudności, tylko trudności są drogą.
Droga hartuje. Cierpienie, trud, samotność hartuje charakter. I ciekawa rzecz, iż do Santiago nie chodzą tylko wierzący. Do Santiago chodzą również osoby, które deklarują, że w Boga nie wierzą. I zapytane po co chodzą, mówią, że po przebyciu drogi jakoś lepiej im w głowie układa się, porządkuje, odnajdują pewną harmonię. A idą drogą, która ma swoje chrześcijańskie korzenie i tradycje.
Dzisiejszy etap jak wygląda?
Dzisiejszy etap, wychodzimy z Kalisza, idziemy do Sulmierzyc, następnie będą biskupice ołoboczne i z biskupic ołobocznych idziemy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie mamy nocleg. Jutro natomiast w Konkatedrze Ostrowskiej mamy mszę świętą o godzinie 7 i po mszy świętej wyruszamy w Dolinę Batyczy na Batniki.
A noclegi gdzie macie?
Noclegi mamy tam, gdzie uda się zorganizować nocleg dla grupy. Zazwyczaj są to noclegi bądź w bursach szkolnych, bądź tak jak tu w Kaliszu spaliśmy u orionistów, bądź gdzieś przy restauracjach.
A szlak Jakubowy? Sami wytyczacie nowe ścieżki, odnajdujecie miejsca związane z świętym Jakubem, czy idziecie już tymi sprawdzonymi?
Bywa różnie. Część szlaków w Polsce jest już oznakowana, no część jest kilka tysięcy kilometrów oznakowane. Natomiast część dróg jest odtwarzana, na przykład drogę do Kalisza, bazując na tradycjach historycznych, odtwarzaliśmy. Co ciekawe, idąc z Łowicza na Kalisz jest 5 kościołów pod wezwaniem świętego Jakuba, jeden na przedmieściach Kalisza w tłokini kościelnej. w Giecznie, w Głownie. Są to kościoły świętego Jakuba, które nawiedzaliśmy.
Przypuszczam, że wielu wiernych nie zdaje sobie sprawy, że przez Kalisz prowadzi też szlak jakubowy.
Jeden z przewodników PTT-ku powiedział, że nie ma pieszego połączenia pomiędzy Kaliszem a Ostrowem. Także od dziś już będzie to droga świętego Jakuba.
Wytyczamy tę drogę właśnie teraz.
Tak? Właśnie teraz wytyczamy, tak. Uczestniczymy w historycznym wydarzeniu.
Chcę o Pana motywację przystąpienia do konfraterni zapytać, jak to wyglądało w Pana przypadku.
Ja dość przypadkowo trafiłem na drogę świętego Jakuba po obejrzeniu filmu Droga Życia. Był to rok 2012 i po obejrzeniu tego filmu postanowiłem wyruszyć. To był styczeń, kiedy zapadła decyzja. No i w czerwcu wyruszyliśmy. Jeszcze udało się wtedy namówić dwóch kolegów. Znaczy namówić to jest złe słowo. Udało się poinformować, albowiem chwycili to w mig i się przyłączyli. No i tak to się zaczęło. A jakie są motywacje, to po prostu trzeba spróbować. Trzeba przejść.
Znaczną część kontraktorów stanowią ludzie związani z wojskiem. Czy pan też jest związany?
Ja jestem cywilnym pracownikiem wojska.
Impuls wyszedł od ludzi w zielonych mundurach.
Nie, ludzie w zielonych mundurach tylko skupili rozproszonych pielgrzymów. O tak. Protektorem honorowym konfraterni jest biskup polowy Wojska Polskiego, generał Józef Guzdek.
Jerzy Kazimierczak.
Jest pan seniorem konfraterni, czyli najważniejszą osobą w tej organizacji.
Tak mnie obarczyli bracia.
Proszę powiedzieć o swoich motywacjach przystąpienia do tego bractwa i co pan w życiu robi?
Co robię? Już w tej chwili to niewiele robię, poza pewnymi pracami związanymi z kultem świętego Jakuba. Pracowałem jako chemik, zajmowałem się syntezą leków. Przez całe życie. Teraz jestem na emeryturze. Całe życie interesowała mnie historia sztuki, zwłaszcza sztuki kościołów wschodnich. A pierwszy raz na Camino poszedłem w 1997 roku. Przeszedłem wtedy Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji do Santiago. I to sprawiło na mnie olbrzymie wrażenie. Po czym, jak dowiedziałem się, że w Polsce zaczynają być organizowane drogi świętego Jakuba. Zapisałem się do bractwa świętego Jakuba w Więcławicach, jedno z najstarszych, najbardziej dostojnych bractw w Polsce. Po czym próbowaliśmy przez kilka lat zorganizować ruch kaminowy, jakubowy w Warszawie. Warszawa była takim miejscem na razie pustym, jeśli chodzi o sprawy kaminowe. No i udało nam się najpierw zrobić dwie drogi warszawską idącą do Częstochowy i drugą mazowiecką idącą wzdłuż Wisły w kierunku Płocka. A potem już rozpędem zaczęli się gromadzić ludzie wokół takiej niewielkiej grupki. Trafiliśmy na środowisko wojskowych i na bardzo przychylną atmosferę w katedrze polowej i dzięki temu mogliśmy założyć konfraternię. Brat w tej chwili w Polsce już ponad 10 jest chyba. Jesteśmy jednym z nich, jednym z najmłodszych, ale mamy pod opieką 8 dróg jakubowych, przy czym 3 wychodzą z Warszawy, jedna do Warszawy wchodzi. To są pod naszą opieką. W sumie to jest 1200 km szlaków jakubowych wokół Warszawy.
Powiedział pan o swoich zainteresowaniach, historia sztuki. To w waszym statucie też jest ważny punkt. Ochrona dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w Europie.
Oczywiście. Ja mam jeszcze inne związki z Kaliszem samym, dlatego że przez wiele lat, kiedy ojciec Jacyniak organizował w Kaliszu takie słynne sesje o ikonie, miałem serię wykładów u niego. Stąd przyjeżdżałem wiele lat do Kalisza. Jeszcze wtedy nie było tak popularne pokazywanie slajdów z laptopów, więc przywoziłem ze sobą po 10-15 albumów w plecaku i w walizce, żeby można było ludziom pokazać.
Pieczołowitość odtwarzania szlaku jakubowego, właśnie tego kaliskiego, czy były jakieś kłopoty, czy dużo musieliście szukać, żeby go odtworzyć?
Ja byłbym tu ostrożny, jeśli chodzi o odtwarzanie, dlatego że nie jesteśmy w tej chwili w stanie powiedzieć, jak przebiegały drogi w średniowieczu. To znaczy znamy te drogi, ale większość z nich jest pokryta w tej chwili asfaltem i stanowią autostrady, bo to są najprostsze połączenia. Natomiast my w zasadzie, ja bym użył słowa, tworzymy drogi jakubowe, korzystając z informacji o drogach, po których na pewno chodzili ludzie, dążąc do różnych sanktuariów. Jakubowych pielgrzymów w Polsce nie było aż tak dużo, żeby powstały specjalne drogi dla nich.
Mówił pan o tej pierwszej swojej drodze do Santiago. Czy to już jest tak zaraźliwe, że właśnie nie można potem przestać iść?
Dla wielu ludzi tak jest. Niewiele osób znam takich, które by poszły raz i potem nie ciągnęło ich, żeby znów ruszyć na szlak. To jest choroba, która pozostaje.
Bardzo mamy duże i dobre doświadczenia z pielgrzymką kaliską, najstarszą w Polsce, do Najświętszej Marii Panny. Ta pielgrzymka, pielgrzymi szlak jakubowy, ma dużo większe tradycje. Czego szukają i co znajdują pielgrzymi na tej drodze?
Moim zdaniem jest to szukanie po prostu Boga, szukanie kontaktu z Bogiem. Idąc wiele dni, narzucając sobie pewne tempo i marszu, i cały terminarz dnia skłania do tego, żeby więcej przemyśleć swój stosunek do siebie, do ludzi, do Pana Boga. I gdzieś tu zaczyna się po prostu, na podstawie różnych doświadczeń zbieranych po drodze, zaczyna się pewnego rodzaju budzenie zaufania, że nie jesteśmy sami. Nawet w najbardziej trudnych momentach znajduje się jakieś wyjście. To znaczy, że ktoś nad nami czuwa. Tak powtarzają to wszyscy w zasadzie pielgrzymi, którzy myślą cokolwiek, bo są ludzie, którzy idą turystycznie, ludzie idą sportowo. Są różne poziomy przeżywania Camino. Tak jak mówię, od sportowego czysto, czyli ile kilometrów się zrobi dziennie i ile się przejdzie w najkrótszym czasie, przez czysto turystyczne wymagania stawiane drodze, no a kończy się to i tak przeważnie na pewnych przemyśleniach, że coś głębszego jest w tym wszystkim.
Czyli i droga dosłownie w sensie kilometrów przebytych i ta droga duchowa, którą się przebywa w tym czasie.
Dokładnie. Najstarsza droga jakubowa zaczyna się w Oviedo. Ma 320 kilometrów, ona ma 1200 lat. Z Oviedo do Santiago. Zaczyna się w katedrze w Oviedo, gdzie jest stary pomnik Chrystusa. Pod tym posągiem jest taki napis, że kto idzie do Santiago, a pomija Zbawiciela, ten czci sługę, a nie Stworzyciela. I to jest chyba takie najkrótsze podsumowanie drogi, że można ją zmarnować, idąc czysto turystycznie na przykład. To znaczy nie zmarnować w tym sensie, że się całkiem zmarnowało, no bo jakieś tam wrażenia pozostają. Ale można nie uzyskać tego, co można. Nie uzyskać najwięcej z tej drogi, mimo ponoszonego trudu.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy nie znał jeszcze tych tradycji jakubowych, proszę o atrybutach pielgrzymów troszeczkę powiedzieć. Muszle przede wszystkim.
To znaczy poprzednio, znaczy w wiekach do XVII na pewno i później, znakowano drogę w ten sposób. To jest we wspomnieniach Jana i Marka Sobieskiego, Jana Króla, którzy podróżowali po Europie i spotkali kopczyk na jakimś rozgałęzieniu dróg. Pytali swojego przewodnika, co to znaczy, i on im powiedział, że tak pielgrzymi do Santiago znakują swoje drogi. Obecnie przyjęto, że znakiem drogi jest żółta strzałka, malowana na kamieniach, to jest duża strzałka, żeby była widoczna z daleka, malowana na kamieniach, na drzewach, na budynkach. Poza tym muszla. Muszla żółta, stylizowana często na niebieskim tle. To jest drugi symbol drogi jakubowej. Tą muszlę w zasadzie każdy pielgrzym niesie również ze sobą. Jest to stary zwyczaj, bo pielgrzymi, którzy wracali z pielgrzymki, zabierali takie muszle z Finisterry, to znaczy miejscowości, która jest o 3 dni drogi jeszcze od Santiago, a była uważana za koniec świata w średniowieczu, tak zwane muszle świętego Jakuba. Po tym poznaje się na przykład, że ktoś pielgrzymował, bo często tą muszlę dawano mu do grobu. Myśmy zaczęli drogę łowicką, która idzie w zasadzie od Bolimowa, ale przez Łowicz do Kalisza. Nazwaliśmy ją drogą łowicką, dlatego że 2 lata wcześniej w Łowiczu znaleziono taką muszlę na starym wysypisku z XVII wieku, prawdopodobnie pochodzącą. To znaczy, że ktoś z Łowicza odbył taką pielgrzymkę i muszlę przyniósł ze sobą. Stąd ta droga przez Kalisz, do Kalisza nazywa się łowicką. Mam nadzieję, że dalej będzie nazywana kaliską.
Czy wy też zostawiacie takie żółte znaki, drogowskazy?
Do Kalisza znakowaliśmy drogę, dlatego że no jeśli się idzie, to już można te znaki położyć po uzgodnieniu oczywiście z gminami odpowiednimi. Natomiast od Kalisza dalej to już inni przejmą chyba tą rolę i drogę będą znakowali muszlami i strzałkami żółtymi dalej. Ona dojdzie do, w sumie do granicy państwa, prawdopodobnie w Zgorzelcu. Potem ze Zgorzelca można iść prosto przez Niemcy albo skręcić na południe drogą żytawską do Pragi. Z Pragi są z kolei już 3 drogi wyznakowane, których 2 idą do Bawarii, a 1 skręca do Austrii na południe. Stamtąd dalej spokojnie już można pójść. W ciągu 7 lat przeszedłem w ten sposób z Warszawy do Santiago, robiąc 5000 kilometrów. Oczywiście etapami, bo nie miałem urlopu, w związku z tym tylko tyle, co w ciągu miesiąca mogłem przejść co roku.
Mówiliśmy o atrybutach pielgrzyma, muszla, żółte znaki. Jeszcze paszporty pielgrzymów macie. Jak to jest zorganizowane?
Paszporty pielgrzyma, czyli tak zwane kredencjale, służą po to, żeby mógł się wylegitymować, prosząc o nocleg w schroniskach, które są, przypuśćmy na to, w Hiszpanii czy we Francji. Są dużo tańsze to schroniska. Za 5 euro są noclegi w Hiszpanii, w Portugalii, ale trzeba mieć pielgrzymi paszport, czyli ten kredencjal, do którego zbiera się pieczątki. Ten kredencjal jest podstawą do wydania w Santiago zaświadczenia, czyli tak zwanej kompostelki, która mówi o tym, że ktoś odbył pielgrzymkę zgodnie z tym, co ma w kredencjalu, od takiego i takiego miejsca do takiego i takiego miejsca. To jest wzięte ze średniowiecza, kiedy pielgrzymki do Santiago w większości były przepisywane jako pokuta. Często przez inkwizycję były narzucane jako forma odkupienia jakichś win. I ktoś musiał przynieść zaświadczenie, że odbył tą pielgrzymkę, żeby wylegitymować się, że na przykład zbrodnię, którą popełnił, ma odpuszczoną, że on to odpokutował.
Złe pytanie do pana, ale chcę je wypowiedzieć, bo chciałem zapytać, dochodzi się do Santiago i co dalej?
Wraca się do domu i zaczyna się planować następne przejście. Ponieważ mam swoje lata, a jednocześnie mam kłopoty po udarze z prawą stroną, myślałem, że już w tym roku skończę. Doszedłem do Santiago drogą portugalską, no bo Fatima i w tym roku bardzo dużo z naszej konfraterni, chyba ze 20 osób przeszło tą drogę. To jest 750 kilometrów, licząc od Lizbony do Fatimy, więc doszedłem bardzo zmęczony już w tym roku. Ale po miesiącu zacząłem planować na przyszły rok. No i wybrałem, że trzeba jak najszybciej trzeba zrobić, no bo lata lecą, sił ubywa. Więc trzeba zrobić najdłuższą drogę, tak zwaną La Plata, czyli 50 kilometrów z Kadyksu przez Sewillę do Santiago.
To jest w planach, tak?
Na przyszły rok.
Oprócz tego ta droga z konfraternią weekendowo na razie, a później dłuższymi etapami.
No oczywiście.
kiedyś zespół chyba Czerwone Gitary śpiewał Nie spoczniemy, aż dojdziemy. Właściwie w wypadku pielgrzymów jakubowych trzeba by zmienić te słowa. Nie spoczniemy, wciąż idziemy.
Dokładnie tak to wygląda. Każda droga wywołuje następną drogę i to mam nadzieję do końca życia będziemy mogli.
Droga to nie tylko samotność, przemyślenia. Droga to są nieustanne kontakty z ludźmi. Czy macie w ogóle na to czas? Czy spotykacie drugiego człowieka? Macie czas zatrzymać się przy nim?
W czasie przejść może mniej, ale też musimy przecież zatrzymać się, żeby wypić kawę czy herbatę, czy coś zjeść po drodze, bo to nie da się iść 8 godzin bez przerwy, bez posiłku. Więc kontakty są na pewno. Nigdy nie spotkaliśmy się z jakimś, przynajmniej ja nie spotkałem się z jakimś negatywnym kontaktem. Zawsze to były bardzo miłe spotkania. Często ludzie częstują po drodze. Nie ma problemu, żeby ktoś pokazał drogę, jeśli się zgubiło. Każdy pokaże, w którą stronę trzeba iść, żeby odnaleźć z powrotem Camino. To słowo w całej Europie jest znane już.
Czy można zabłądzić w tej drodze?
Oj, często. Często z tym, że z mojego doświadczenia to wynika, że w momencie, kiedy jest takie poważne zabłądzenie, że tam ja sobie widzę, że nie dam rady sam, zawsze znajdzie się ktoś, kto pokaże drogę. Szedłem pierwszy raz, pierwszy dzień. W fatalnym stanie pogoda była gorsza niż dzisiaj. Zaczynało już się ściemniać, to było we Francji. Ja niestety nie znam francuskiego. To był 97 rok, kiedy każdy z nas był jeszcze wtedy biedny i nie miał pieniędzy, zwłaszcza zachodnich. I pytam w hotelu jednym, bo już zmierzchało prawie. Pytam, jestem głęboko gdzieś w górach, ale mgła okrywa szczyty, więc nie wiem dokładnie, jak to wygląda. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie wchodzę do hotelu, pytam, ile kosztuje nocleg, ale to była suma, która by połowę moich pieniędzy pochłonęła. A ja mam przed sobą jeszcze miesiąc drogi, więc idę dalej. Nogi mnie już strasznie bolą, bo mam pęcherze. I spotykam nagle dziwnie człowieka młodego, z którym się spokojnie dogaduję. On mówi, nie martw się, zatrzymaj się na pierwszym kempingu, tam będziesz miał tani nocleg. Za kilometr drogi i on odchodzi gdzieś, ja go już potem nie widzę. Za kilometr drogi jest kemping, gdzie rzeczywiście znajduje za grosze nocleg. O takich rzeczach wszyscy kaminowicze, zwłaszcza ci, którzy idą na przykład 5 miesięcy bez przerwy. Kolega opowiada o historii takiej, kiedy szedł z siostrą z Warszawy do Santiago w jednym przejściu w połowie Francji. Buty mu się zupełnie rozleciały. Już prawie bosą nogą po kamieniach. Martwi się, bo nie ma tyle pieniędzy, żeby kupić nowe, dobre buty. Chodzi do kościoła, żeby podbić sobie kredencjal, czyli tą legitymację pielgrzyma. I nagle widzi na półce paczkę. Zagląda, tam są buty zostawione dla pielgrzyma, jego rozmiarów, takich jak ich wyszedł z Warszawy. Tego rodzaju historie, podobnie jak Kamiński opowiada przecież o tej łyżeczce. Doskwierał mu brak łyżeczki, nie mógł się pożywić i nagle znajduje na drodze łyżeczkę. No łyżeczki nie leżą pod każdym drzewem. To przypomina legendy średniowieczne. Wręcz nasuwa się takie skojarzenie, że wiele rzeczy, których my w tej chwili nie rozumiemy albo nie chcemy zrozumieć, mogło się wydarzyć naprawdę i na tym tle powstały legendy.
Czy jest jakieś tradycyjne życzenie jakubowe, które sobie przekazują pielgrzymi?
Normalne życzenie dla pielgrzyma to jest buen camino, czyli dobrego camino.
takim razie ja życzę wszystkim pielgrzymom z konfraterni Buen Camino.
Bóg zapłać serdecznie. Daj siłę i wytrwałość wszystkim, którzy wyruszyli w drogę. I nam wszystkim daj dojść do celu w niebie.